Dzień dobry. Ostatnio zaczęliśmy opowieść o architekturze XIII wieku. Wiemy już, że gotyk to styl romański, tylko bardziej, oraz że na naszych terenach różnie podchodzono do tego, z czego budować. Inne było choćby podejście do cegieł na północy i południu. Dziś skupimy się na miastach tego okresu, bo w ich budowaniu, czy czasem unowocześnianiu, zaczęła panować zupełnie nowa filozofia. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, pora na program W Drewniakach przez Świat. Zanim przejdziemy do gotyckiego pomyślunku przy projektowaniu miast, to musimy sobie jasno zaznaczyć, że nie bez znaczenia w tym procesie nadal była natura. Pomijając aspekty handlowe, umieszczanie miasta nad rzeką albo w przesmyku między jeziorami pozwalało całkiem sporo zaoszczędzić, jeśli chodzi o architekturę obronną. Przeszkody naturalne były pożądanym czynnikiem. Nie musiały to zresztą być wyłącznie te już wspomniane. Sam Lublin nie przypadkiem powstał wokół stosunkowo niewielkiego, ale jednak wzgórza. Te czynniki sprawiały, że miasta nie zawsze mogły mieć idealnie regularne kształty, jednak od właśnie XIII wieku zaczęto do nich dążyć. Podstawą nowoczesnego miasta miał być jego szachownicowy układ, który miał ułatwiać poruszanie się. Prosta zasada: centralny plac, a od jego rogów odchodzące ulice, a dalej geometryczna ich siatka. Tylko no właśnie, to nie takie proste, bo już sam centralny plac mógł się wahać od wymiarów 60 na 50 do 200 na 100. W wypadkach większych miast jak Poznań czy Kraków ulice odchodziły więc również ze środka każdego z boków. Na północy z kolei dość mocno odchodzono od całego tego konceptu, co najlepiej widać w Gdańsku i Elblągu, gdzie główny plac, czy też rynek, ciągnie się tak bardzo, że w zasadzie jest główną ulicą. Zdecydowanie bardziej, zgodnie z ówczesnymi wyznacznikami, zunifikowana była kwestia kluczowych dla miasta budynków na czele z ratuszami, które stawały w centralnej części głównego placu. Tam najczęściej była też waga miejska, kluczowa dla handlu. W bliskiej odległości można też było znaleźć sukiennicę, ale też pręgierz, czy inne miejsce wymierzania kar publicznych, jak osiołek z ostrym grzbietem w Toruniu. W Toruniu czy Gdańsku można też było przy rynku znaleźć dom Artusa, czyli taki odpowiednik ówczesnego country klubu, gdzie spotykali się lokalni bogacze i załatwiali w kuluarach grube biznesy. Umiejscowienie kościołów również przestało być przypadkowe. Parafialny, czyli fara, stawał często niedaleko rynku albo obok murów miejskich. Zresztą, podobnie jak mury, taki kościół z uwagi na to, jak bywały masywne, sam w sobie mógł stanowić element fortyfikacji w razie ataku na miasto. Wyjątek w przemyślanym miejskim projekcie często robiono, a jakże, dla katedry. Te świątynie stawiano w miejscu dla danego miasta wyjątkowym. Mogło to być wzgórze albo, jak we Wrocławiu, wyspa. A co z klasztorami, skoro już jesteśmy przy budownictwie sakralnym? Tutaj też nastąpiła bardzo istotna zmiana, bo o ile wcześniej zakony specjalnie budowały swoje siedziby z daleka od siedlisk ludzkich, żeby się spokojnie modlić i pracować, teraz miały być włączane w obręb miast. Czemu? Bo w samym kościele doszło do zmian. Zakony żebracze i kaznodziejskie miały głosić i utrwalać dobrą nowinę, więc siłą rzeczy musiały być bliżej ludzi. Wracając jeszcze do budowania rzeczy w nowych miastach na lokalnych wzgórzach, to taki przywilej miały nie tylko katedry. Przede wszystkim stawały na nich siedziby lokalnych władców, książąt chociażby. Te siedziby miały również, a wręcz przede wszystkim, funkcje obronne. Żeby jednak wróg mógł się martwić ich zdobyciem, najpierw musiał przedostać się przez miejskie mury, które stały się bardzo ważnym elementem miast powstających od XIII wieku przez... No właśnie, przez bardzo długo, bo otoczenie miasta pierścieniem takiego muru, którego wysokość sięgała średnio 7 metrów, to była bardzo duża inwestycja. Często budowę muru kończono kilka dekad po lokowaniu miasta. Po połączeniu z fosą, mostami zwodzonymi i bramami była to jednak skuteczna forma zabezpieczenia miasta. Żeby trochę ulżyć miejskiemu budżetowi, powszechnym zabiegiem stało się przydzielanie opieki nad danym fragmentem umocnień konkretnej grupie zawodowej. Zrzeszeni w cechach mieli remontować i unowocześniać fortyfikacje, po czym zostały nam choćby nazwy bram w niektórych miastach, takie jak Stolarska czy Kowalska. Kiedy i gdzie pojawiły się pierwsze mury obronne na naszych ziemiach? W okolicach 1260 we Wrocławiu, dwie dekady później w Poznaniu, w Krakowie z kolei po 1291. A klasztory miejskie? Oj, to już opowieść na następny raz. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.